Grupa Webera, Tusk, pomocnik Webera. Takie hasztagi pisowcy promują od rana. O co chodzi? Oczywiście o kolejny konflikt międzynarodowy, na którym pisowcy chcą budować swoją kampanię wyborczą, odwracając uwagę od kolejnych kompromitacji ich rządów. Chodzi o wypowiedź Manfreda Webera, szefa frakcji w Parlamencie Europejskim, w którym jest Platforma. Powiedział on, że będą zwalczać PiS, gdyż ten nie przestrzega zasad państwa prawa i zwalcza wolne media. Tydzień temu mieliśmy z kolei konflikt z Ukraińcami, który skutkował wzywaniem ambasadorów obu państw. Czy to jest właśnie pomysł PiSu na rządzenie Polską, generowanie konfliktów międzynarodowych, by mobilizować elektorat? Co jeszcze czeka nas przed wyborami i jak się to skończy? A dziś naszym gościem będzie ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego, dr Tomasz Pawłuszko. Zapytam także o sytuację na froncie i o doniesienia, że Rosjanie użyli broni chemicznej. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko. Witamy Panie doktorze bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj Pan doktor na telefonie, bo burzowo w Pana regionie, wszyscy to rozumieją, bo cała Polska płynie, a z kolei politycznie zaczyna płonąć, może tak powiem przewrotnie. Panie doktorze, no mamy... No co, minęło może tydzień, tak? Od tam może półtora, jak liczyć. I mieliśmy tak, konflikt z Ukrainą. Potem była akcja Białoruś, białoruskie helikoptery. Teraz mamy z kolei konflikt z Niemcami. Mamy wypowiedź pana Manfreda Webera. Może zobaczymy krótko ją. Wyjął ci, którzy nas oglądają, no to będziecie mogli obejrzeć z napisami. Ci, którzy słuchają, no to niestety jak nie umiecie języka niemieckiego, no to nie skorzystacie, ale zobaczmy wypowiedź pana Webera.
Und das dritte, jede Partei muss den Rechtsstaat akzeptieren. Das ist die Brandmauer gegenüber den PiS-Vertretern in Polen, die systematisch den Rechtsstaat und die freien Medien attackieren. In diesen drei Prinzipien gibt es für uns kein Wackeln. Wer das akzeptiert, kann demokratischer Partner sein, Mitbewerber im politischen Wettbewerb, aber demokratischer Partner. Und all die anderen, die das nicht einhalten, wie die deutsche AfD, wie Le Pen in Frankreich oder PiS in Polen, sind für uns Gegner und werden von uns bekämpft.
Każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciwko przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. W tych zasadach się nie zachwiejemy. Kto to akceptuje, może być politycznym partnerem, konkurentem, politycznym konkurentem albo demokratycznym partnerem, ale wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani. Po tej wypowiedzi mamy no, cały festiwal oburzenia w Polsce i premier Morawiecki wyzywa pana Webera na debatę. No, ja myślałem, że jak wyzywa na debatę, to jakoś szybko, ale zobaczcie, jak odległy termin sobie wybrał. Zobaczmy to wyzwanie pana Morawieckiego.
Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą. Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam pana na debatę 2 października. W najbliższych dniach jesteśmy gotowi rozmawiać o szczegółach takiego starcia.
2 października, no to prawie 2 miesiące, nie wiem, co oni będą czekać. No widać, że chcą zrobić to przed wyborami. Panie doktorze, no raczej oczywiste jest, że kwestia jest kampanii wyborczej, przykrywania tam innych niewygodnych faktów, z takiego mobilizacji Polaków, że o, Niemcy, tam hitlerowcy nas będą pouczać. Zapytam na początek, czy to wypali, jak pan doktor to ocenia, czy Polacy rzeczywiście się dadzą zaangażować w ten konflikt?
Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jest sezon taki nazywany niekiedy ogórkowym. Natomiast widać pewną tendencję u partii rządzącej, że oni szukają tematu na kampanię od już wielu miesięcy. Był temat papieża, był temat 500+, był temat straszenia uchodźcami, był temat wojny. No i te tematy, że tak powiem, nie chwyciły, nie wzrosło poparcie. Cały czas PiS nie może być pewne utrzymania się u władzy. To też, no, szuka się kolejnych tematów, no i starcia z sąsiadami, szczucie na sąsiadów jest też w repertuarze takich zagrań, a jednocześnie no jest to taki dosyć delikatny temat dla wyborców, bo mimo wszystko te wypowiedzi, czy to międzynarodowe, czy w Europarlamencie, one nie wpływają w żaden sposób na życie ludzi. Problemem jest brak pieniędzy z Unii Europejskiej, które premier Morawiecki miał załatwić. No nie załatwił, natomiast proponuje rozmowę w telewizji niemieckiemu politykowi. Także to ja to odbieram troszeczkę jako próbę ucieczki od innych tematów. No bo w czasie wyborów, kampanii wyborczej, wyborcy będą stawiać przede wszystkim na emocje. I tutaj konflikty z Niemcami zawsze wywoływały duże emocje, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, z tego co widzimy po badaniach. Także no to jest, PiS liczy, że to będzie takie polityczne złoto, które może dać wiatru w żagle w kampanii we wrześniu. Bo pamiętajmy, wrzesień znów, zaraz będzie święto Wojska Polskiego za kilka dni. We wrześniu jest rocznica wybuchu wojny, więc będzie kilka wydarzeń, gdzie będzie można ten motyw antyniemiecki wykorzystać. Aczkolwiek dodam też, że w sumie ta wypowiedź Webera nie była zbyt szczęśliwa. Aczkolwiek z drugiej strony, gdyby posłuchać w prywatnych rozmowach, czy jakichś tam mniej oficjalnych wypowiedzi polityków prawicy polskiej, to oni mniej więcej to samo mówią o EPP, czy o partiach liberalnych, prawda? Więc to jest język konfrontacji, to jest język taki wojenno-polityczny, natomiast tak jak pan redaktor powiedział, no to jest w dużej części przykrywanie innych tematów.
No właśnie, tu jest dużo, dużo wątków, bo po pierwsze, tak jak pan doktor powiedział, jest to polityczne złoto, no bo jak jest konflikt PiS-Kaczyński, znaczy Tusk-Kaczyński, no to większość Polaków albo nie chce zabierać głosu, albo już tam ma ustawione zdanie, no tutaj można się rozdzielić. Jak jest konflikt Polska-Niemcy, no to tutaj już większość Polaków no, jest oczywiście po stronie polskiej, tak? Jak się tak przedstawi tą sytuację. I tutaj myślę, że rzeczywiście może się im to jakoś udać, ale to pytanie na początek o tych Niemców jeszcze zaraz zapytamy, bo też jak się czyta tą wypowiedź, czy się słucha tego Webera, no to on w rzeczywistości no mówi prawdę, tak? No bo że PiS nie przestrzega zasad państwa prawa, że atakuje wolne media, no to my w Telewizji Ciot Prąd sami jesteśmy tego najlepszymi przykładami, jak naszego redaktora naczelnego skazuje się za słowa, za krytykę Andrzeja Dudy i dogmatów Kościoła katolickiego, pastora Pawła Chojeckiego. Także no, to chyba wiemy, tak? On tu nic jakby nieprawdziwego nie mówi, no tylko mówi tak, że będą atakować i tak dalej, zwalczać. Zapytam, po co ten Niemiec daje takie polityczne paliwo PiS-owi? Czy on nie wiedział, czy myślał, że to gdzieś nie wypłynie do Polski, że tego nie wykorzystają? Jak pan doktor to ocenia? Nie przewidzieli tego?
Ja myślę, że zagraniczni politycy tak nie do końca jeszcze wiedzą, co się tutaj dzieje i jak daleko posunięta jest kontrola partii rządzącej nad różnymi sektorami państwa, nad różnymi instytucjami. I oczywiście taka wypowiedź no, może być powtarzana w kółko, ponieważ jest no, świetną okazją do tego, co zresztą premier Morawiecki przed chwilą tutaj powiedział, że ustawić lidera opozycji, czyli Donalda Tuska, a może i innych, jako, no ustawić sobie przeciwnika, ustawić go jako lokaja niemieckiego, ustawić go jako sługusa Niemiec, co zresztą było robione, jest robione na co dzień w wiadomościach TVP. To oczywiście nie trafia już tak do ludzi, tak jak kiedyś, ale niemniej jednak uznano, że to jest paliwo polityczne, które... Znów, ludzie nie rozumieją polityki, decyzji, tych wszystkich różnych rzeczy gospodarczych, ale personalia rozumieją dosyć dobrze, więc to jest próba spersonalizowania takiego konfliktu, że Tusk, Niemcy, tak jak ten dziadek z Wehrmachtu kiedyś, przeciwko nam, prawdziwym Polakom, którzy, prawda, tutaj żądają i reparacji, i odkupienia, i tych wszystkich innych rzeczy, o których rząd mówi, ale których tak naprawdę nie robi, bo ani tych reparacji, ani zwrotu wraku od Rosji, ani żadnych innych tych pieniędzy, także europejskich, w tym i niemieckich, nie załatwili. No więc dużo łatwiej jest sprowadzić ten spór do takiej personalnej nawalanki, mówiąc kolokwialnie, bo to się też lepiej ogląda, także mniej wyrobieni wyborcy, którzy rzadziej oglądają media, telewizję, łatwiej mogą w takim sporze się opowiedzieć, zwłaszcza jeśli rząd będzie potrafił i będzie miał pieniądze, a będzie miał, żeby sobie taką kampanię antyniemiecką sfinansować.
Mnie tylko mnie zastanawia właśnie, po co ten Niemiec takie rzeczy mówi. To nie mógł przewidzieć, że tu PiS, który właśnie, tak jak pan powiedział, od kilku lat już für Deutschland przecież atakuje tego Tuska, że PiS to wykorzysta, tą jego wypowiedź?
No pytanie, jak to wykorzysta opozycja, bo w niemieckiej polityce ten poziom ponadnarodowy, czyli debaty w Europarlamencie są ważne, to jest element debaty publicznej. Natomiast u nas to, co się dzieje w Brukseli, jest od lat przedstawiane jako coś obcego. Że to jest jakiś okupant, że to są jacyś źli ludzie, że to są obcy, że to są w ogóle mocodawcy opozycji i tak dalej. Więc to jest bardzo dziwne. Natomiast wyborcy no, nie znają struktury Unii Europejskiej, nie wiedzą, jak to wygląda, więc myślą, że rzeczywiście niemiecki jakiś polityk coś tam kazał, prawda? Więc to jest, albo że Niemcy znowu nam wypowiedzieli wojnę i w kółko to będzie opowiadane. Ja myślę, że Niemcy nie mają świadomości, że u nas postrzeganie Europy czy Europarlamentu w grze politycznej jest zupełnie inne niż w Niemczech czy w Brukseli. I myślę, że stąd ta wypowiedź. A nie sądzę też, żeby liberałowie po polskiej stronie byli w stanie jakoś tą wypowiedź Webera zniuansować. Natomiast tak, no jest konflikt polityczny. Za rok są wybory do Europarlamentu i wiadomo jest, że liberałowie i socjaliści też będą szli w inną stronę niż populiści konserwatywni. Więc tutaj jest po prostu zarysowana linia sporu z jednej i z drugiej strony. Moim zdaniem to dobrze, tylko no kwestia takiej no samego kształtu wypowiedzi, tak? Może nie do końca to było przemyślane. Natomiast tak, no w Europie będą eurowybory, będą różne partie i polskie partie również należą do różnych frakcji w Europarlamencie. I w Niemczech to jest czytelne, w Polsce nie do końca. Więc to znów przecież państwo pamiętacie, będzie dyskusja, kampania wyborcza do Europarlamentu i znów politycy będą mówić, że będą bronić polskiej niepodległości w Europarlamencie, a Europarlament się tym nie zajmuje na przykład, tak? Ale ludzie i tak na to głosują, więc no, po prostu akurat rządząca partia stwierdziła, że może uda się uzyskać 2-3% poparcia, bo inne partie nie umieją wykorzystać tej słabości PiS w polityce zagranicznej. Ostatnio minister Czaputowicz, nawet były minister spraw zagranicznych rządów PiS, skrytykował właśnie strategię polityczną rządu i prawda, konsternacja. No, opozycja nie umiała też tego za bardzo wykorzystać. Także to też jest... gra się tak, jak przeciwnik pozwala.
No to zapytam jeszcze z kolei z drugiej strony, patrząc od strony tych zwolenników PiSu, czy no, takich Polaków, tak jak pan powiedział, którzy są oburzeni tą wypowiedzią, czy taki Niemiec ma prawo tutaj stwierdzać, kto w Polsce tam jest demokratą, czy nie jest. No, jeszcze niedawno, wiadomo, no jeszcze nie ma 100 lat od końca II wojny światowej. W Niemczech też różnie z tą demokracją jest. Tam te kwestie muzułmańskie szczególnie są blokowane. Tutaj na przykład minister Czarnek krzyczy, że oni tam właśnie stosują cenzurę medialną, żeby nie mówić o tych muzułmańskich gwałtach. A tu będą Polaków pouczać. Jak by pan odpowiedział na takie pytanie? Czy taki Niemiec ma w ogóle mandat, żeby pouczać Polaków o demokracji?
No cóż, no to mówienie o pouczaniu to nie jest kwestia, tak powiem, edukacji, tylko to jest ewidentnie taka dyskusja polityczna. Bo jeśli chodzi o kulturę demokratyczną, czy jasność procedur, czy przestrzeganie prawa, to rzeczywiście mamy sporo do nadrobienia we wszystkich rankingach międzynarodowych. Tego dotyczących Polska spadła w dół dosyć wysoko, kilkadziesiąt miejsc, niekiedy gdzieś tam poza pierwszą pięćdziesiątkę na świecie, więc to są słabe wyniki w ostatnich latach. I retoryka tego nie przykryje, no to są fakty, to jest mierzalne. Natomiast no próba wywołania sporu takiego politycznego wokół idei będzie też trudna, bo populiści posługują się różnymi ideami, tak jak im akurat pasuje. Ironią losu będzie po tych 50 czy 100 latach, że jeśli u nas dojdzie do regresu instytucji demokratycznych, albo we Francji wybory wygra Marine Le Pen, plus jeszcze jakiś inny kraj europejski też wybierze taki prawicowy populizm i że nagle Niemcy będą ostoją demokracji liberalnej w Europie. To takiej historii jeszcze na tym kontynencie nie było. Brzmi to ironicznie. Natomiast wydaje mi się, że Niemcy zapłacili ogromną też cenę za te swoje klęski w wojnach światowych. Żeby być świadomym, że no, przemoc w polityce, także werbalna, może spowodować mnóstwo szkód i że polityka ma pewien wymiar jednak edukacyjny, liberalny, progresywny, że mówiąc inaczej, polityka może zmieniać kulturę, że możemy być trochę lepsi. To jest to takie założenie liberalne, że da się coś naprawić, bo człowiek myśli, bo człowiek się uczy. A jeśli mamy odwrotne nastawienie, że polityka to jest zawsze był konflikt, wojna, przemoc i kto jest silniejszy, cwańszy, ten wygra, no to te dwa światopoglądy będą się ze sobą gryźć i na poziomie krajowym, co widzimy u nas, i na poziomie też międzynarodowym, a co już może zagrażać Unii Europejskiej jako całości.
No ale w Niemczech też przecież AfD tam zresztą tak. To, o czym zyskują, to o czym też ten Weber mówi, także ci Niemcy też idą często w ten populizm.
Oczywiście, no, wypowiedź Webera dotyczyła też Niemiec, także no, Niemcy no, starają się widzieć u siebie też belkę w oku i to jest dobre akurat, że tutaj tej hipokryzji nie ma, bo rzeczywiście we wschodnich Niemczech jest kłopot z tą spuścizną postkomunistyczną, na czym korzystają te różne ruchy nacjonalistyczne i niekiedy się pojawiają właśnie tego typu wypowiedzi, że oni nie są Niemcami wschodnimi, tylko oni są Niemcami środkowymi, a wschodnie Niemcy to zagarnęła Polska po wojnie. Więc ta retoryka powoli się w Niemczech gdzieś tam pojawia i im bardziej my będziemy się konfliktować z głównym nurtem polityki niemieckiej, który jednak jest dość przychylny Polsce, w przeciwieństwie do AfD, no to sami sobie generujemy kłopot. Więc ja uważam, że trzeba myśleć strategicznie na 10-20 lat do przodu, i budować jednak sieci współpracy na całym kontynencie, a nie może być tak, że my jednak dyplomatycznie gdzieś tam z Niemcami normalnie współpracujemy, różne ministerstwa, po czym politycznie w mediach okładamy się kijami bejsbolowymi, bo ktoś tam coś powiedział. Także to moim zdaniem to nie jest dobra długofalowa strategia. Ja rozumiem logikę kampanii wyborczej, ale długofalowo nam to nie pomoże, bo przecież to wszystko jest nagrywane, to wszystko będzie odtwarzane, to wszystko będzie przypominane i ten konflikt długofalowo nam po prostu nie posłuży. Zobaczmy nawet ten nasz region, tak? Niemcy stracili teraz masę inwestycji w Rosji, bo się wycofali, stąd wiele niemieckich firm się stamtąd wycofało. Gdzie te firmy pójdą? One przyjdą tutaj. do naszego regionu, tak, gdzie my to chcemy, to swoje Trójmorze budować. I możemy przyjąć dwie opcje. Albo z nimi to robimy, bo oni mają kasę, mówiąc kolokwialnie, albo będziemy z nimi rywalizować, a nie jesteśmy w stanie wygrać biznesowo. Więc albo przyłączamy się do silniejszego i robimy z nim dobry interes, jesteśmy drudzy obok, albo idziemy na konfrontację, wiedząc, że nasi sąsiedzi niekoniecznie nas poprą. Więc to się przekłada też na takie konkretne biznesowe czy infrastrukturalne decyzje, których kapitał niemiecki też będzie nam potrzebny. No i widzimy na razie, że ten konflikt startuje, oby nie miał dalszego ciągu.
No, kilka razy powtórzył pan doktor słowo długofalowo. Ja myślę, że to w polskiej polityce jest mało znane słowo i raczej nieużywane, bo tutaj jakby najdalej to są wybory, a potem to się zobaczy. Powiedział pan doktor o słabości PiSu w polityce międzynarodowej. Może jeszcze chwilę o tym porozmawiamy, bo później jeszcze przejdziemy do sprawy ukraińskiej. No ale mamy te wojenki, to jest specjalność PiSu, tak? Bo mieliśmy kilka lat temu wojenkę z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, 447, żeby tam polaryzować właśnie społeczeństwo gdzieś tam z gejami w podrodze, tak? To tam różnie z kobietami, no to już mówię to na polityce powiedzmy wewnętrznej. No ale na zewnątrz Niemcy to już od dawna, no bo przecież reparacje to jest sprawa głównie poruszana przed wyborami. Nie wiem, czy jeszcze zdążą, czy może już stwierdzili, że jednak to jest już stary kotlet, nie będziemy go odgrzewać, no bo jeszcze właśnie sprawa katastrofy smoleńskiej i reparacje wojenne to są dwa takie must have, tak? Przy pisowskich wyborach na razie jeszcze ich nie widać. Zobaczymy, co będzie dalej, ale jak to się skończy w dalszej perspektywie? Ta właśnie polityka robienia wojenek międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne, no a potem jakieś próbowanie gaszenia, no bo wiemy, z Izraelem zostało to jakoś tam powiedzmy wygaszone, no ale konsekwencje chyba jednak zostają takich decyzji, takich konfliktów.
Panie redaktorze, zależy dla kogo. Bo dla polityków, którzy głoszą właśnie takie prowokacyjne tezy, będzie nagroda. A teraz zdaje się ambasadorem Polski w Chinach komunistycznych zostanie prezydencki minister Jakub Kumoch, tak? Czyli nagroda jest. Szczerski profesor dostał nagrodę, jest w ONZ. Zaraz będą nowi ambasadorowie, więc wypowiedzi takie agresywne w sprawach zagranicznych mogą nawet skutkować nagrodą, awansem do Europarlamentu czy awansem na ambasadora. Tak więc jest to dla polityków, którzy by się chcieli jakoś wybić i coś dostać za te agresywne swoje wypowiedzi, mogą ci politycy być nagrodzeni. Tak więc to tak, przynajmniej taką logikę widzimy od ostatnich paru lat. Jeśli chodzi o relacje nasze jako państwa, to oczywiście nie jest dobre, bo no, każda głupia wypowiedź może być przekręcona albo może być grzana ileś razy i to po prostu psuje relacje, tak? Bo rozmawiają ludzie, dyplomaci, eksperci, wywiadowcy, szerpowie nad jakimiś konkretnymi projektami typu powiedzmy budowa kanału Odra-Dunaj. Czy rozwój przemysłu zbrojeniowego, czy współpraca w NATO. I potem no, taka wypowiedź po prostu niszczy takie procesy, bo one są zatrzymywane przez różnych decydentów do czasu, aż się coś tam unormuje. Więc długofalowo, znów używam tego słowa, to nie działa i nie będzie działać. No oczywiście polski biznes radzi sobie i bez tego, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą. Niemcy są głównym partnerem gospodarczym, mamy dużo partnerów w Holandii, we Francji, mnóstwo inwestycji, więc jeśli chodzi o polską gospodarkę, konkurencyjność, to się kręci. Natomiast możemy część decyzji, możliwości, szans stracić właśnie przez tego typu wypowiedzi. No i szkoda, że to jest jednak przedmiot kampanii wyborczej, bo no jednak są pewne tematy, które powinny być ponadpartyjne. Tymczasem no u nas no to jest jednak paliwo wyborcze, no bo z racji historii, prawda, czy przypomnijmy, no polscy politycy żyją historią. Jak nie komunizmem, to Piłsudskim, to okupacją, to powstaniami. Natomiast nie ma wizji przyszłości. Dlatego to moje słowo, że długofalowo, to brzmi tak nienaturalnie, prawda? No ale chciałoby się zobaczyć jakiś program głównych partii w sprawach zagranicznych. Wydaje się, że no, nie mają zbyt wiele niestety do zaoferowania na ten moment.
No, oni podejrzewam też nie mają, bo jak pan powiedział coś, że ponadpartyjna zgoda, tak sobie pomyślałem chwilę, że w Polsce ciężko by było coś takiego wymyśleć. No nawet, tak myślałem, no kwestia granicy tej z Białorusią nie była ponadpartyjna. No może wojna Ukraina-Rosja, aczkolwiek, no powiedzmy, że chyba najbardziej, a tak to takiej zgody ponadpartyjnej to tak w Polsce ciężko by było wokół czegoś znaleźć. No może właśnie względem tego rosyjskiego zagrożenia, to takie jedyne, co mi przychodzi do głowy. No i teraz takie długofalowe projekty, oni też chyba wiedzą, że no, nie ma to wielkiego sensu, no bo przyjdą, w końcu przegrają te wybory 4-8 lat max i do widzenia, tak? I ich zmiennicy pewnie przyjdą i to zmienią. To jest jakaś nasza przypadłość polska?
Znaczy u nas jest kłopot od lat, ale nie tylko u nas, że jakby myślenie partyjne jest ważniejsze niż myślenie państwowe, bo państwo jest niczyje. Bo państwo albo było okupacyjne, albo państwo było obce, albo no, ostatnie kilkaset lat historii pokazują, że Polacy jakoś nie mieli okazji, żeby to państwo szanować. A jeśli to państwo już mieli, no to państwo rozbili albo zostało je podbite z zewnątrz. Natomiast to jest kondycja naszego społeczeństwa. Ja właściwie jestem w trakcie lektury tej książki, tej najnowszej, Sierakowskiego i Sadury, Społeczeństwo populistów. Duże badania, kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło w nich udział. W jakiej kondycji jest polskie społeczeństwo? I tutaj pan redaktor wspomniał o Ukrainie. Rzeczywiście Polacy są chętni do pomocy Ukrainie, ale tej abstrakcyjnej Ukrainie, a nie, już nie konkretnym na przykład Ukraińcom. Albo ten motyw antyrosyjski jest tu ważniejszy, tak samo jak ważny jest motyw proamerykański. Także jeśli chodzi o nasz stosunek do zagranicy, no to wygrywa takie myślenie koniunkturalne, chwilowe, bo pamiętajmy, że rząd PiS był raczej antyukraiński przez lata i próbowano wykorzystać też taką słabość Czołyńskiego na początku jego prezydentury, że to jest niedoświadczony, że to jest aktor i tak dalej. Przyszła wojna, Czołyński okazał się mężem stanu. No i też trudno było temu takiego wsparcia dla Ukraińców, przy takim ogromnym wsparciu społeczeństwa polskiego dla Ukraińców, trudno było powiedzieć temu nie. Ale obawiam się, że to również może stać się paliwem politycznym dla konfliktów, czyli pomoc Ukrainie. Pewne symptomy u Konfederacji i w PiS-ie już widać, żeby zagrać na tej nucie antyukraińskiej, ale jeszcze nie czas, no bo jest to jeszcze wciąż zbyt ryzykowne dla nich. Także niestety te tematy zagraniczne nam nie wychodzą, co wynika, wydaje mi się, z braku takiej strategii długofalowej, która właśnie by wynikała z interesów państwa, a obie główne partie widzą interesy państwa w inny sposób, gdzie indziej, a ekspertów słuchać nie chcą, dyplomatów wyrzucają z pracy, awansują nominatów, no i to jest problem, to jest ewidentnie problem, ale to jest problem naszej kultury politycznej, no przecież nikt inny za nas tego nie zrobi. Także to jest nasza sprawa, że mamy ludzi, którzy w taki sposób się wypowiadają, nie są za to potępiani, tylko są nagradzani na przykład. Więc to jest, może być niezrozumiałe w innych stolicach i na pewno jest. Będę teraz we wrześniu robił badania w kilku krajach Trójmorza tak zwanego, także może dowiem się czegoś więcej.
U nas w ogóle karanie polityków swojej partii to jest no rzecz nieznana, no można na przykład Mejzę zobaczyć, czy teraz ostatnio, dzisiaj czytałem chyba, że pan Niedzielski, no tam po głośnej sprawie ujawnienia pewnych tajemnic, no to karą ma być nie tam jakaś dymisja, tylko może będzie, nie będzie jedynką tam w swoim okręgu, to jedyna kara chyba, jaka go na razie spotka. Panie doktorze, chciałem zapytać o ten konflikt z Ukrainą, bo rzeczywiście wydaje się, że PiS właśnie przed wyborami chce grać takiego ostrzejszego, że pomagamy No ale nie za darmo też coś tam chcemy wynegocjować przy okazji rocznicy Wołynia. Takie były mocne słowa, tam nie bardzo coś im z tego wyszło. No i teraz w zeszłym tygodniu też mieliśmy dosyć sensacyjną rzecz, no bo skończyło się ostro, bo skończyło się wzywaniem ambasadora polskiego do Kijowa, tam do pana Cichockiego, chyba jedynego ambasadora, który nie uciekł z Kijowa w pierwszych dniach wojny. Ukraińcy wezwali, tak jak na przykład myśmy wezwali białoruskiego, nie ambasadora, ale chyba tam szefa tego Shared Affairs po wlocie tych helikopterów, czyli taka dosyć mocna sankcja. Myśmy potem wezwali ukraińskiego ambasadora. Wszystko zaczęło się od tych słów prezydenckiego ministra pana Przydacza. On tam mówił, że no też nie jakieś tam strasznie ostre słowa, bo powiedział, że jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę dużo otrzymała wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska, stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic, tam kwestia zboża. No to nie są jakieś agresywne słowa. Ukraińcy zareagowali bardzo ostro. Jak pan doktor to odbiera? Czy to jest pisowska świadoma gra właśnie na te znowu jakiś konflikt tutaj nastroje, że my jednak tym Ukraińcom nie będziemy wszystkiego dawać? Bo moim zdaniem no to jest to jakaś słabość, bo jak chcieli grać ostro, no to najlepiej było od razu grać ostro, tak? A myśmy przez półtora roku, wydaje się, że dawali wszystko, nie potrafiąc za bardzo nic sobie zagwarantować w zamian. No i teraz przed wyborami nagle zaczynamy tutaj coś wymachiwać szabelką, a tutaj wydaje się, że już jest za późno. Czy to będzie kolejny jakiś konflikt?
Mnie się wydaje, że to było takie testowanie reakcji ukraińskiej i ta wypowiedź, bo ja nie uważam ministra Przydacza za jakiegoś głupiego gościa. To jest dosyć inteligentny polityk, urzędnik prezydencki, tak więc jego wypowiedzi mają pewną rangę wyższą, niż by to wynikało z jego pozycji w PiS-ie czy tego typu rzeczy. Także to jest, myślę, taki balon próbny, nie do końca szczęśliwy. Natomiast w naszej części Europy i w Ukrainie, i w Polsce jest pewien kłopot z myśleniem, który polega na tym, że nam się wydaje, że jak zagramy emocjonalnie, to nasza pozycja będzie silniejsza w negocjacjach. Nie, no wręcz odwrotnie, będzie słabsza. Bo to jest takie petycje o szacunek, prośby o jakieś właśnie rekompensaty. To jest słabość. Jak ktoś jest silny, to pokazuje tą siłę, a nie ma pretensje. Bo pretensje wynikają z bezradności, że na przykład nie możemy czegoś zrobić. A pamiętamy, że z tym zbożem ukraińskim było tak, że ktoś próbował z PiS-u na tym zbożu po prostu zarobić i to zboże stało w Polsce, co też okazało się bardzo niekorzystne dla naszych rolników. I teraz jest obawa, że sytuacja może się powtórzyć w związku z zerwaniem tego porozumienia zbożowego przez Rosję. I tu znów to może być wykorzystane w kampanii wyborczej, że PiS broni przed Niemcami, i przed Zachodem, i przed Wschodem, i przed Brukselą, i teraz przed Kijowem to będzie jeszcze dziwniej brzmiało.
To przed wszystkim natomiast jest ostatnia nadzieja białych normalnie ten PiS. No.
Tak ostatnia jak nadzieja, kiedyś Andrzej tylko Gołota. Właśnie tam helikoptery latają i rakiety też. Także to jest dosyć dziwne. Natomiast ja to traktuję jako zapowiedź takiego tematu, kolejnego ideologicznego tematu, który jest do wrzucenia do debaty publicznej niestety. No, za Wołyń przepraszał i Juszczenko, i Poroszenko. No i jeśli my chcemy, żeby wszyscy nas za coś ciągle przepraszali, a jednocześnie chcemy dostać kontrakty przy odbudowie Ukrainy, no to jest takie, no nie wiem, jak to określić. Może pamięta pan redaktor Irak, że Polska się zaangażowała w operację w Iraku, potem liczono na jakieś kontrakty i tych kontraktów nie było.
Nie było ich.
Tak, miał być offset, miały być kontrakty, no i nagle się okazuje, że no nie zagrano o to. Więc publiczne rozdzieranie szat, czy domaganie się szacunku, to jest przejaw słabości. Chociaż no można liczyć, że ktoś jakieś tam honorowe coś nam kiedyś tam da. Ale to znaczy, że no osłabia się po prostu ten potencjał negocjacji, bo ta wypowiedź była niepotrzebna tak naprawdę. Ja ją traktuję, tak jak powiedziałem już, jako balon próbny, bo za tą wypowiedzią nie może iść żadna strategia, żadne projekty nowe, no bo to jest po prostu narzekanie. A politycy nie są od tego, żeby narzekać, tylko żeby załatwiać sprawy, interesy państwa. Jak tego nie robią, no to idą do mediów i mówią, że kogoś tam krytykują, żeby zwalić problem na innego, mówiąc kolokwialnie, tak? Psychologia stosowana, jak to ktoś
no
powiedział.
No tak, no bo to, tak jak pan doktor powiedział, to jest narzekanie, można było tą sprawę załatwić po cichu. To jak w takim razie...
sukces.
Tak, zapytam... No mamy już półtora roku po wojnie, tak? Znaczy w trakcie wojny, ale no od początku wojny. Jak pana zdaniem Polska powinna rozgrywać tą sytuację polsko-ukraińską? No bo tak jakśmy widzieli, no przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców, dajemy broń, no ale po drugiej stronie gdzieś tam nie bardzo widać coś jakieś, no bo te kontrakty, no to wiadomo, gdzieś tam po wojnie nie wiemy za bardzo o jakichś konkretnych rzeczach. Cały czas się mówi, że może będą te ekshumacje. Ukraińcy coś tam, ofiary Wołynia, też nie mówią o UPOWcach, o banderyzmie. Jakieś tam konkretów nie bardzo widać. Jak pana zdaniem Polska powinna, patrząc wstecz przez te ostatnie półtora roku, rozgrywać tą sytuację no, polsko-ukraińską? Pomagać, ale ostrzej jakoś żądać, czy dobrześmy zrobili? Jak pan to ocenia?
No, pomoc jest godna uwagi. Na pewno będzie to odnotowane w historii już na zawsze, że no jednak przekazaliśmy te setki czołgów, to prawie 100 haubic, mnóstwo amunicji i masę innego sprzętu również. Także to jest ewidentnie pomoc militarna, ale też w naszym interesie, bo Ukraińcy giną na froncie, a nie giną Polacy. Tak, więc to jest, gdyby, wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście rząd w Kijowie uciekł, Rosjanie zajęli Ukrainę, stworzyli tam sobie garnizony jak na Białorusi i de facto schołdowali Ukrainę albo wręcz wcielili do Rosji i zaczynają się prowokacje na granicy polsko-rosyjskiej w dużo większym stopniu niż teraz, bo Rosja ma czym grać, zajmując całą Ukrainę, a to się wszystko nie wydarzyło. Więc my dzisiaj jesteśmy setki kilometrów od frontu w Unii Europejskiej i w NATO. Ukraińcy po prostu nie mieli takiego szczęścia, bo te wpływy poradzieckie były tam zbyt silne przez długi czas. Więc to, ta pomoc nasza jest jak najbardziej w naszym interesie. To są dobrze zainwestowane pieniądze. Natomiast oprócz tego powinny być rozwijane działania takiej dyplomacji gospodarczej. Tutaj nie znam szczegółów. Może jakieś tego typu przedsięwzięcia startują, ale pamiętajmy, że Niemcy, Francuzi, Holendrzy, oni mają naprawdę dobry biznes i rząd, który wspiera ten biznes, podczas gdy no, u nas różnie z tym bywa, jeśli chodzi o stosunek partii rządzącej do przedsiębiorców. I efekt jest z tego taki, że rzeczywiście nasza pozycja negocjacyjna będzie maleć. No bo tak, spadła nasza pozycja w Unii Europejskiej, to przed chwilą rozmawialiśmy. Nasza pozycja w NATO nie jest w tej chwili poza logistyką zbyt silna. Mówię o procesach decyzyjnych. Nie rozmawiamy z głównymi państwami, bo jesteśmy z nimi skłóceni. Więc jak nasza pozycja w Unii i w NATO osłabła, to Ukraińcy no, omijają Warszawę, lecą od razu do Brukseli, bo Bruksela będzie mieć długofalowo pieniądze, miliardy euro na odbudowę Ukrainy. I tam spotykają się z przedstawicielami innych państw, którzy nie żądają od nich żadnych ofiar symbolicznych, gestów i tak dalej. No bo jednak trzeba dbać o interes państwa. U nas jest za dużo tych symboli, a za mało tych interesów, bo ludzie myślą, że no jeśli ktoś nam coś symbolicznie da, opowie, no to wtedy interes państwa jest spełniony. A to jest nieprawda. Interesem państwa jest silna Ukraina, z którą będziemy mogli handlować, która zapewni nam też dobrych pracowników na przyszłość, która zapewni nam dochody i tak dalej. To jest też ekspansja polskich firm. To jest myślenie przyszłościowe. Bo trzeba zakładać, że Ukraińcy już sobie przez ten swój wysiłek wojenny wychodzili dobre ścieżki i w Waszyngtonie, i w Londynie, i w Paryżu. I naprawdę dyplomacje tych krajów nie marnują takiej okazji. Jeśli zamknął się rynek rosyjski, to jest szansa powalczyć o ukraiński. I to nie tylko gospodarka oczywiście, tak? To jest też, to byłby też sukces taki Unii Europejskiej i NATO, taki historyczny, więc Ukraińcy na to grają, tak jak my graliśmy 30 lat temu, że wejście NATO do Polski to jest sukces Amerykanów. I sukces Amerykanów, przywództwo Amerykanów w świecie zachodu łączy się z interesami Polski. I Ukraińcy skopiowali ten nasz model, że trzeba powiązać swój interes z interesem mocarstw zachodnich. I oni to zrobili i to mają. Wydaje się, że to mają dość dobrze zagwarantowane już w tej chwili, jak patrzeć na decyzje natowskie. Natomiast my w tej chwili tracimy ten nasz kapitał w Europie Wschodniej i całkiem możliwe, że za 5 lat głównym państwem Europy Wschodniej będzie Ukraina, a nie Polska, jeśli dalej będziemy uprawiać to nasze awanturnictwo. Niestety.
No, to nie są pozytywne przewidywania. Zobaczmy wasze głosy. Elżbieta Jędrzejczak: wyjątkowo zgadzam się z niemieckim politykiem. Rafał: przede wszystkim skłócił społeczeństwo, ale skłóconym społeczeństwem łatwiej się manipuluje. Grzegorz Wojciechowski: moim zdaniem Kaczyński bardzo dobrze wie, co robi i robi wszystko, żeby Polska była pokłócona ze wszystkimi. I jeszcze Rafał: raz odsunąć raz na zawsze szkodników PiS od władzy, być może uda się jeszcze coś uratować. No właśnie, myśli pan doktor, że zmiana władzy w Polsce zmieniłaby naszą sytuację międzynarodową?
No wydaje się, że nie od razu. Oczywiście, no gdyby, powiedzmy, wygrała opozycja i stworzyła rząd, powiedzmy, że mniejszościowy, to oczywiście posypią się gratulacje, prezydent Duda będzie trochę robił problemów przy mianowaniu ministrów. No i będzie chaos, bo cały czas no, spora część państwa jest skolonizowana przez nominatów poprzedniej partii. Trzeba będzie to oczyścić. Odbudowywanie zaufania będzie trwało latami, ale no, pierwszym krokiem nowego rządu będzie pewnie odblokowanie pieniędzy europejskich, bo są setki miliardów złotych na inwestycje w nowe technologie zielone i nie tylko. Więc jak pojawią się te pieniądze, to i pojawią się kontrahenci, więc poprawią się relacje Polski z zagranicą, bo Polska będzie mieć pieniądze. To już jakby automatycznie. Natomiast jeśli chodzi o pewne wypowiedzi obecne, no to nowy rząd zrobi jakąś grubą kreskę i będzie taki bardziej proeuropejski, bardziej asertywny. Tak mi się wydaje, że to może być, bo pamiętajmy, w przyszłym roku jest 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, w maju wypada, a jednocześnie jest 75-lecie NATO. To są dwie bardzo ważne rocznice, które powinny nam dać do myślenia, jeśli chodzi o naszą pozycję w Europie i na świecie. Ja bym chciał zobaczyć, jak główne partie w tej chwili widzą pozycję Polski na świecie, bo na razie no, PiS nam oferuje taki folwark szlachecki, czyli nasza chata z kraja, żeby się inni nam nie wtrącali i żeby nam jeszcze za wszystko dziękowali i przepraszali. No to fajnie, a my nie będziemy się też nikomu wtrącać. No tak się dzisiaj prowadzić polityki zagranicznej za bardzo nie da, bo to skutkuje marginalizacją kraju, bo dzisiaj mamy organizacje międzynarodowe, mamy sojusze, mamy oczekiwania też innych partnerów i ciągłe domaganie się jakichś tam symboli czy jakichś przeprosin, za czym nic nie idzie tak naprawdę, bo to są tylko gesty, które się pokazuje w telewizji dzisiaj, to inni po prostu będą nas ogrywać. A jaki plan zagraniczny ma ewentualnie opozycja, no to tego nie wiem, bo nie rozmawiałem tam z nikim w tej chwili.
Wspomniał pan doktor o NATO, to może przejdźmy teraz do tych wydarzeń frontowo, tych powietrznych, tak to nazwijmy. W zeszłym tygodniu już mieliśmy, tak, akcję helikoptery. Jak pan ocenia to, co się stało, reakcję polskiej brak reakcji polskiej armii? Najpierw się mówiło, że tam 3 kilometry wleciały, teraz to już tam niektórzy mówią, że nawet tam od 5 do 12 gdzieś słyszałem, że tam w tej Białowieży mocno sobie pohasały. Polska nie zrobiła w tej sprawie nic. No i NATO nie zrobiło w tej sprawie nic. Jak pan ocenia reakcję polskiej armii na ten incydent? No i natowską na przekroczenie granicy polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie helikoptery?
No przede wszystkim NATO zostawia tutaj decyzję Polsce, bo to jest polskie terytorium. Więc na żądanie Polski wtedy to te procedury zostają też uruchomione, ale każdy kraj członkowski ma swoje siły zbrojne. U nas nie ma takiej ochrony powietrznej, tak jak nad Litwą, Łotwą, Estonią, które nie mają lotnictwa. My mamy swoje lotnictwo. Problem jest taki sam jak z rakietami w przeszłości, że mamy procedury na czas pokoju, mamy procedury na czas wojny, a nie mamy dobrych procedur na czas kryzysu. W związku z tym no nie ma dyżurów przeciwrakietowych, nie ma jednostek w odpowiedniej gotowości. Także można by tu coś więcej zrobić, bo społeczeństwo jest nauczone, że no armia to przede wszystkim wojska lądowe i to prawda, te wojska lądowe są przy granicy, one tam cały czas rotują, są tysiące Amerykanów, także w Polsce Wschodniej, także Polska jest generalnie bezpieczna. Natomiast no, tego typu prowokacja, jaką zrobili Białorusini, w sytuacji, kiedy Błaszczak był na wakacjach, no to takie złośliwe było, ale jednocześnie też pokazanie, że no właśnie, tak, że podważyć zaufanie ludzi do rządu, podważyć też naszą spójność w sojuszu, więc ja podejrzewam, że stąd taka skąpa reakcja w NATO i w innych państwach, te oficjalne wypowiedzi, jeśli prześledzimy, no po to, żeby no właśnie nie przysłużyć się tej białoruskiej i rosyjskiej propagandzie, więc to jest próba jakby przemilczenia, że nas to nie rusza. Natomiast ja mam nadzieję, że toczą się jakieś rozmowy na temat procedur kryzysowych, także o charakterze militarnym, tak żeby takie sytuacje się po prostu nie powtarzały, bo to godzi po prostu w powagę państwa, znów długofalową powagę państwa, tak, bo te rzeczy też będą odnotowane jako element tej historii, która się toczy na naszych oczach. Także Ukraińcy walczą z setkami tysięcy rosyjskich żołnierzy, a my nie ogarniamy 3 helikopterów. Także to jest też, no tak jak już powiedziałem, godzi w powagę państwa tego typu sytuacje. A jeszcze, że robi to Łukaszenka, który nie jest uważany za poważnego polityka, nie jest uznawany w ogóle za prezydenta Białorusi na Zachodzie, no to jest kolejny problem.
No właśnie, to zapytam, bo to, że godzi w powagę państwa, to na przykład mówił generał Polko, mówił, że wszyscy się z nas śmieją, nawet Białorusini się śmiali z tych polskich komunikatów, no bo oni powiedzieli przecież sami, żeście mówili, że nikt nie wleciał, a teraz nagle twierdzicie, że wleciał. Była taka debata troszeczkę w mediach, ona została teraz wyciszona przez właśnie sprawę Webera, ale pytanie było, no powiedzmy skracając, zestrzelić czy nie zestrzelić, oczywiście chodziło o właściwą reakcję, no bo wszyscy propisowcy, komentatorzy, no to mówili, że no to jest prowokacja, to na prowokację nie reagujemy. No, można powiedzieć, że od zestrzelenia do nic nie robienia to jest jeszcze przecież cały wachlarz możliwości, można gdzieś tam przechwycić, tak, zmusić do lądowania, no różne rzeczy, strzelić gdzieś tam ostrzegawczo, no my nie zrobiliśmy nic. Pana zdaniem, jeszcze u nas był też, no właśnie, opozycja twierdziła, że należało zestrzelić, że Turcja zestrzeliła tam w 16 chyba w styczniu jakoś tak, czy pod koniec 15 tego rosyjskiego tam Su-24 zdaje się nad Syrią i nic się nie stało i Turcja jest silna, Rosja się przestraszyła. Naszym gościem też był pułkownik Przepiórka, współtwórca Gromu, też mówi, że należało zestrzelić, no bo tu wleciał uzbrojony dwa helikoptery na polską przestrzeń, do polskiej przestrzeni powietrznej. Pana zdaniem, jaka powinna być w tej konkretnej sytuacji taka idealna reakcja państwa polskiego, polskiej armii?
No, przede wszystkim powinno być ostrzeżenie, powinny być na granicy w takiej sytuacji, jaką mamy, dodatkowe systemy ostrzegawcze, przeciwlotnicze, bo może lecieć rakieta na przykład kolejna, tak? Może być coś innego. Więc to pogranicze powinno być lepiej strzeżone także przez jednostki lotnicze, nie tylko przez patrolowe samoloty, te informacyjne, natowskie, ale też powinniśmy być gotowi do reakcji, że samolot na przykład startuje w 2 minuty, a jeśli mamy 10 minut lotu białoruskich śmigłowców, czy to dla żartu, czy nie, ale jednak to jest fakt, no to powinna być natychmiast informacja i tak dalej. Powinien być kontakt z tą załogą. Jeśli załoga nie odpowiada, no to powinna być reakcja w postaci odeskortowania tych pojazdów przez nasze śmigłowce, a ich zdaje się tam nie było do dyspozycji. To jest kolejny problem zresztą, bo nie mamy wciąż tych karakali od 10 lat, tak? Bo minister Macierewicz ich nie kupił, zrezygnował z zakupu, więc nie mamy tak naprawdę nic porównywalnego. I jeśli by nie było reakcji ze strony pilotów białoruskich, no wówczas rzeczywiście no, jest to incydent międzynarodowy i jakieś strzały ostrzegawcze, a później już no, eskalacja zgodnie z procedurami.
Ale tak więc mówiło, że za nisko leciały, chociaż tak na oko widać, że tak mniej więcej 50-100 metrów nad ziemią to nie jest tak nisko, że to nie dało się nic zrobić.
No wygłupili się, tak, no właśnie to, co pan redaktor mówi, ta sprzeczność reakcji, że najpierw nie wleciały, potem, że były ćwiczenia, potem, że wleciały, potem turysta, czy jakiś restaurator, czy jakaś kobieta na koniu zobaczyła te samoloty, przepraszam, śmigłowce, bo przecież śmigłowce, no, to jest dosyć głośny tak. pojazd i słychać go z odległości kilku kilometrów, nie kiedy, zwłaszcza to jest śmigłowiec bojowy o ciężkim silniku, to nie jest śmigłowiec pogotowia, który jest lekki i szybki, tylko to jest ważący kilka ton obiekt, który, no i to kilka takich obiektów, prawda? Także, no ta znów niespójna reakcja i MON-u, i ministerstwa, no jest pewnym kłopotem decyzyjnym. Kolejnym zresztą. No i w zasadzie powinna być dymisja ministra po raz kolejny, ale z powodów politycznych, znów niepaństwowych, czyli z powodów partyjnych, no tej dymisji nie będzie. Także szkoda, że nie uczymy się na błędach.
Nie, to jest typowe, Polacy nic nie stało. To tak jak pan doktor powiedział, też sobie właśnie o tym myślałem. Ten Mi-24, ja kiedyś na airshow chyba w Radomiu byłem świadkiem, jak to startuje, no to jest przerażające wręcz. To jest autobus wręcz, można powiedzieć, wielkości autobusu. Ten helikopter huk jest przeogromny. To nie jest, tak jak pan doktor powiedział, przelot jakiegoś tam małego helikopterka gdzieś tam na przykład z pogotowia, gdzie tam go ledwo słychać, tak? Tylko to słychać naprawdę poważnie. Panie doktorze, porozmawiajmy trochę może jeszcze o Ukrainie, no bo mamy tam kilka informacji. No po pierwsze, dzisiaj była informacja, że straty rosyjskie przekroczyły 250 tysięcy tam w tych statystykach podawanych przez Ukraińców. No a druga informacja była, jeden z ukraińskich dowódców, generał Oleksandr Tarnawski, on twierdzi, że Rosjanie użyli broni chemicznej. No to jest coś, chloropiktryna, tak? Coś takiego miało być użyte na froncie chyba zaporowskim, pociski artyleryjskie z czymś takim. O stratach na razie nic nie wiadomo, no ale broń chemiczna to jest coś takiego, co przeraża. Przecież to i była taka cienka linia tak zwana do Asad. Dla Asada no, okazała się tak nie za cienka, bo tam nic z tego nie wyszło. No ale broń chemiczna to i przecież i Saddam Hussein było to oskarżany. To jest coś takiego, co społeczność międzynarodowa no, mocno przeżywa. Myśli pan doktor, że rzeczywiście Rosja sięgnie po taką broń?
No trudno stwierdzić, czy to jest prawda. Na pewno Ukraińcy wykorzystają każdą okazję, żeby uzyskać poparcie dla siebie i zyskać więcej wsparcia militarnego, więc ten temat na pewno wykorzystają bardzo dobrze i to robią. Dla Rosjan rzeczywiście no to jest przekroczenie kolejnej granicy, kolejnej czerwonej linii, czego się w konfliktach zbrojnych nie robi. Mnie to w sumie dziwi, bo Rosjanie pogarszają sobie sytuację negocjacyjną na przyszłość. Użycie takiej broni tak naprawdę wyjmuje spod prawa osoby, decydentów
którzy wydali rozkaz, żeby takiej broni użyć. Jakby w tej Syrii czy w Iraku chemiczny Ali i właśnie ci wszyscy jacyś tam twórcy broni chemicznej, to był temat no, grzany na świecie 20 lat temu, rzeczywiście. No w tej chwili chemiczny Wołodia czy jakiś tutaj rosyjski prowokator mógłby takiej broni użyć. Tylko znów, na froncie ta broń nie zmieni za bardzo sytuacji, ma wywołać pewien efekt mrożący, że my się nie cofniemy przed niczym, żeby te ziemie zdobyte zachować, a że Ukraińcom ten kontratak idzie dosyć wolno, no bo to jest pierwsza wojna światowa, to są walki w okopach dalej, także to i oficerowie NATO i Ukraińcy pewnie są zaskoczeni, że no muszą burzyć fortyfikacje, tak jak w XVIII czy w XIX wieku, żeby przejść dalej, no ale to się toczy, więc jako, że to jeszcze potrwa, wydaje się kilka miesięcy, no chyba, że nagle obrona rosyjska się załamie, co trudno przewidzieć, no bo ta linia obrony to jest co najmniej 10 kilometrów takich okopów jeden za drugim różnego typu, także to potrwa, więc tego typu fajerwerki, mówiąc brzydko, jak użycie nielegalnych rodzajów broni, mogą też doprowadzić do pewnych zmian w decyzjach politycznych, jeśli chodzi o pomoc wojskowa, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, czy podwyższenie też ryzyka walki dla wojsk ukraińskich ze strony rosyjskiej. Także myślę, że tego typu ryzyka to jest również coś nowego na polu walki w Europie Wschodniej w tej chwili i to również może przedłużyć ten konflikt niestety. Także tutaj gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, myślę, że no, Ukraińcy wzmocnią presję na decydentach z NATO, żeby wesprzeć mocniej Ukrainę oddziałami właśnie, czy sprzętem, już nie mówię oddziałami, ale sprzętem saperskim, inżynieryjnym, przeciwchemicznym i tak dalej.
No, informacja jest cały czas niepotwierdzona. Porozmawiajmy może chwilę, zbliżając się do końca, do tego, co czeka nas za tydzień, tak? Dobrze mówię, za tydzień równo. 15 sierpnia defilada, wielka defilada Wojska Polskiego, Święto Wojska Polskiego, ona chyba pierwsza po tych kilku latach covidowych, gdzie jej nie było. No ma być wielki, z wielkim przytupem. No tu Białorusini troszeczkę obnażali ten przytup, ale dzisiaj na przykład przeczytałem, to też tak humorystycznie, Business Insider podaje, że Polska, rząd chciał wypożyczyć i przemalować amerykańskie samoloty F-35, żeby pokazać je na defiladzie w Warszawie, no bo one tam są zamówione, kupione, ale dopiero za tam parę lat do Polski mają przyjechać. Myśli pan doktor, że to będzie wielka manifestacja siły, nie wiem, polskiej, czy bardziej manifestacja siły PiSu? Jak pan doktor odbiera taką defiladę?
Gdyby takie doniesienia Biznes Insidera okazały się prawdziwe, no to jest Potiomkin pełną gębą, rzeczywiście.
To tak jak natomiast Trump kiedyś za komuny malowali. To słyszałem.
No, to jest w tym stylu, ale to jest w dużej mierze grupa rekonstrukcyjna właśnie z przeszłości. Ja bym nie wykluczał, że Białorusini znowu spróbują zrobić jakąś prowokację akurat tego dnia, po to, żeby ośmieszyć znów polskich decydentów i nie wykluczałbym po prostu tego. No, na pewno będzie próba no, takich prężenia muskułów, że będzie dużo sprzętu zwiezionego, bo to jest też taka no, prezentacja siły też wobec partnerów natowskich, tak? Że Polska po półtora roku wojny jest bardziej gotowa nieść pomoc niż wcześniej. Także my rośniemy, a nie tracimy potencjał. Więc taka będzie intencja sił zbrojnych. Natomiast jak politycy to wykorzystają, no trudno powiedzieć. Na pewno spróbują to wykorzystać do kampanii wyborczej, czyli zaczną znów mówić, że poprzednia partia likwidowała garnizony, a my nie, my tworzymy nowe jednostki, co już chyba generał Gocuł ostatnio to skrytykował że to nie do końca prawda, że te nowe jednostki powstają. Także to jest...
Na papierze powstają.
No, no tak, bo to papier wszystko przyjmie. Natomiast no teraz robi się nam sezon wyborczy już taki w pełni. I to bezpieczeństwo miało być, no wielokrotnie rozmawialiśmy, bezpieczeństwo miało być ważnym tematem w kampanii i przez ostatnie miesiące no, przestało być dla PiS-u takim orężem. Raczej partia rządząca się ośmieszyła kilka razy. Pytanie, czy opozycja będzie umiała to wykorzystać. Ten brak wiarygodności rządzących w niektórych sprawach, o których się wypowiadają. Także ja bym się jednak obawiał przede wszystkim jakichś prowokacji, które cały czas są możliwe. I tego typu, co widzieliśmy przed chwilą z tymi helikopterami, czy tak jak mówiliśmy wcześniej, wybuchnie jakaś ciężarówka na Orlenie, na przykład na ukraińskich numerach, albo ktoś zostanie porwany, albo no, będzie jakiś przemyt, albo znowu uchodźcy, prawda? Więc tutaj różne tematy mogą się wydarzyć, które zaognią sytuację w Polsce, no bo no nie czarujmy się, rzeczywiście te wybory w Polsce, ich kształt i późniejsza strategia państwa polskiego na lata, to jest ważny czynnik równowagi w Europie Wschodniej. Czyli jeśli będzie Polska sparaliżowana, skłócona i tak dalej, no to jest dobrze dla Rosjan, a stopniowo staje się to też dobrze dla innych państw sąsiedzkich, dla Łukaszenki, ale też dla Ukraińców, bo Ukraina rośnie w siłę, prawda? Symbolicznie, militarnie i tak dalej. Więc no, ta defilada będzie oczywiście ładnie pokazana, podejrzewam, w mediach. Natomiast kluczowe jest to, co zaoferują nam decydenci na przyszłość. Na pewno minister Błaszczak przedstawi litanię swoich zakupów zbrojeniowych i to będzie próbował przedstawić jako sukces. No i czy opozycja w jakiś sposób na to odpowie? Na razie nie widzę jakiejś dobrej odpowiedzi opozycji na to. Szkoda. Co oznacza, że to bezpieczeństwo nadal tym tematem kampanii wyborczej, w kampanii wyborczej PiS-owi może się przysłużyć.
No tak się mówi, że to jest jedna już z ostatnich desek ratunku właśnie. To bezpieczeństwo, ta armia, chociaż tutaj sami no skutecznie jakby sobie tą deskę podpiłowują, czy tym poszukiwaniem rakiety, czy tymi helikopterami, to już coraz ciężej to pokazywać jako sukces. Na koniec zapytam jeszcze w temacie międzynarodowym. Ta kampania, teraz jeszcze końcówka, powiedzmy, sezonu urlopowego, od września pewnie ruszy pełną gębą. Spodziewa się pan, doktor, jeszcze jakichś kolejnych takich międzynarodowych afer? Nie wiem, tu jeszcze Izrael, zawsze dobre paliwo, Ameryka, czy raczej już będzie spokojnie i coś tam, nie wiem, na jakichś programowych rzeczach się skupią?
No na pewno temat antyniemiecki będzie, no bo kampania wrześniowa, koniec powstania warszawskiego, kapitulacja powstania warszawskiego. Tu wszędzie będzie wina Niemca. Wróci temat Auschwitz. Może się pojawią jakieś wypowiedzi mediów czy polityków niemieckich, które też dadzą trochę paliwa partii rządzącej. Więc temat antyniemiecki pozostanie. Niestety. No bo jednak z Niemcami trzeba jakoś współpracować, bo to jest partner handlowy, tak? A ciągłe obrażanie partnerów, no to też skraca możliwości negocjacyjne w innych sprawach, tak naprawdę. Temat antyczeski trochę przycichł, jakby tak zrobić przegląd, no to w zasadzie...
Jeszcze Litwini, Słowacy. No,
jeszcze Morze Bałtyckie nas nie zaatakowało.
Potop szwedzki. Ale to nie wiem, kiedy
no
jest
tak,
różnica.
Szwedzi jeszcze są, tak, oni czekają za morzem też prawdopodobnie. Także tak, jest tutaj, no ma tu trochę taki posmak groteski, takiego stand-upu kabaretowego, z kim się jeszcze nie pokłóciliśmy. I co może być jeszcze tematem kampanii? Rzeczywiście temat izraelski, temat ukraiński cały czas, 17 września, temat rosyjski, no... Trwa ponoć poszukiwanie ludzi do komisji antytusk, Lex Tusk. Wyniki już komisji miały być przedstawione 17 września, czyli komisja jeszcze nie powstała i okaże się prawdopodobnie porażką to zalecenie, żeby już zakończyła pracę do 17 września.
Może nie rozpocząć do tego czasu.
No dokładnie tak, więc, a może rozpocznie wtedy, więc może to być kolejny temat.
Pół biedy.
Miesiąc przed kampanią, a prezes Kaczyński oznajmi, że po prostu się wtedy przejęzyczył w czerwcu, że chodziło mu o rozpoczęcie prac komisji, a nie jej zakończenie. Także skala potencjalnych konfliktów międzynarodowych w tej chwili między państwem polskim a sąsiadami, no wszystko jest możliwe, tak? Więc tutaj mogą być też jakieś nasze twórcze wypowiedzi. No ja bym wolał jednak, żeby w kampanii dominowały tematy konstruktywne, no ale one nudzą wyborców. Wyborcy wolą konflikt, emocje, kto przeciw komu, więc poszukiwanie wrogów na pewno nastąpi. Ja mam nadzieję, że to nie będzie poszukiwanie wrogów wśród naszych sojuszników z NATO czy z Unii Europejskiej, czy jakiś kolejny atak na Bidena, czy jakiś wywiad z Donaldem Trumpem może się pojawi w prawicowych mediach. Trudno powiedzieć. No, na pewno będzie to gorący czas. Mam nadzieję, że sojusznicy nasi zrozumieją, że to są takie jakieś nasze prawa kampanii wyborczej.
Oni tak po prostu mają.
Że, no u nas tak po prostu jest ostatnio, że ten izolacjonizm wiąże się z izolacjonizm PiS-u wiąże się po prostu z krytyką wszystkich dookoła, bo ciągle nam coś przeszkadza i tak ten typ tak po prostu ma. Natomiast pytanie, co jest pod stołem, jakie są realne oferty, propozycje, bo jednak no, państwo polskie nie zniknie w ciągu miesiąca, jak się wydaje, więc no, trzeba będzie jednak z tymi sojusznikami sobie dalej układać tą strategię. Ja będę przygotowywać raport na jesień właśnie w rocznicę, już minęła szczytu madryckiego, szczytu wileńskiego też, jak wygląda nasze zaangażowanie w NATO, więc temat będzie dosyć gorący, na pewno będę go śledzić, natomiast mam nadzieję, że politycy nie dadzą mi jakiś tutaj, nie utrudnią mi tej pracy właśnie swoimi wypowiedziami, bo z drugiej strony też wiele rządów państw europejskich na pewno czeka na wynik wyborów i też nie będą raczej się wtrącać w naszą debatę polityczną z uwagi na to, żeby na przykład nie zaszkodzić opozycji, no bo część rządów europejskich może sprzyjać bardziej Platformie, część partii różnych rządów europejskich może sprzyjać bardziej PiS-owi, więc raczej będą w tym gorącym okresie nasi sąsiedzi, sojusznicy unikać tematów drażliwych, a my wręcz przeciwnie, będziemy szukać tematów drażliwych, partia rządząca, po to, żeby zdobyć poparcie. Więc to będzie taki, no może być taki czas no, głupich wypowiedzi, do których mam nadzieję no, nie powinniśmy się przywiązywać.
No, nie brzmi to zbyt poważnie, jeśli chodzi o polską tutaj rację stanu, politykę międzynarodową, no ale no, to nie jest poważny rząd. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, a my teraz zobaczymy trailer materiału, który zobaczycie w naszej telewizji o 18:00. Zapraszam. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Mieliśmy nakręcić odcinek na temat dwóch długo wyczekiwanych filmów: Oppenheimera o twórcy bomby atomowej oraz Barbie o legendarnej lalce firmy Mattel. Dlaczego?
Bo to swoisty fenomen w kinie ostatnich lat. Na film wybraliśmy się w licznym redakcyjnym gronie, a produkcja, jak się okazało, podzieliła widownię. Posłuchajmy.
Kontrkultura, Oppenheimer, to o 18:00. Świetny, średni, niebezpieczny. Recenzja filmu. Kto jeszcze nie widział, no to zachęcamy do zobaczenia. Kto widział, może komentować swoje odczucia po tym filmie. Tradycyjnie wcześniej, godzinę o 17:00 zapraszamy na serwis informacyjny w naszej telewizji, a my przypominamy także o comiesięcznym wsparciu telewizji Pod Prąd. Jak widzicie, jesteśmy niezależną telewizją, także jeżeli podoba Wam się to, co tutaj widzicie, zostawcie nam polubienie, dajcie subskrypcję, podajcie na swoich mediach społecznościowych, no i prosimy Was także o wsparcie, bo nie ma nic za darmo. Jeżeli chcecie, żeby nasza telewizja się rozwijała, to prosimy Was o wejście na stronę ispodprat.pl/wsparcie i zobaczenie tam sposobów, w jaki można nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronite. Także można nas wesprzeć przez DotPay, Blik, także Super Chat na YouTubie. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić do pastora Pawła Machały na 533-906-230. A my żegnamy się już z Państwem. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia o godzinie 17:00.